W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z Wami. Boże, jeszcze prosimy Cię, daj nam swojego Ducha, abyśmy Jego mocą mogli złożyć w tym pokoleniu świadectwo Twojej obecności, o Twojej miłości do człowieka, o tym, że kochasz nas miłością darmową i że pragniesz naszego szczęścia i naszej wolności. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Z Ewangelii według świętego Jana. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie mnie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jak swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Jeśli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mojego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie. Dzisiaj chcę mówić o postawach, jakie możemy i jakie powinniśmy przyjmować wobec świata, który nas otacza i który jest, wydaje mi się, coraz bardziej pogubiony wewnętrznie i niespójny. Popada w sprzeczności. Wczoraj słuchałem takiego wykładu profesora ze Stanforda, z Kalifornii, Polaka, który powiedział, że ze sztuczną inteligencją to wyrok już jest wykonany. Bo mówi, że dziennikarz zwrócił mu uwagę, że bomba atomowa, a też wydawała się zagrożeniem, została użyta tylko dwa razy w 1945 roku, a potem ludzkość powstrzymała się od użycia bomby atomowej. Ale ten profesor zauważył, że po sztuczną inteligencję może sięgnąć praktycznie każdy z nas, wystarczy, że ma komputer. I że ta sytuacja już właściwie wymyka się władzy człowieka. Czy trudno przewidzieć, jakie będą tego konsekwencje? Jakie postawy chrześcijanin może przyjąć, a jakich nie powinien wobec tego świata? Kilka tekstów ewangelicznych wyraźnie mówi, że istnieje napięcie i ten fragment Ewangelii, który wybrałem dzisiaj, on również mówi, że istnieje pewien rodzaj napięcia, bo Jezus mówi, świat was nienawidzi, bo mnie nienawidzi. Nie jesteście z tego świata, to znaczy nie jesteście emanacją tego świata, nie jesteście owocem tego świata, bo zostaliście zrodzeni z Ducha Świętego. Macie inny rodowód i macie jakby inny genotyp. Wszyscy są ludźmi, ale wasz wewnętrzny genotyp, jeśli tak można powiedzieć, jest inny niż pogan. Zacytuję kilka takich fragmentów, żeby wam to zobrazować. Świat się będzie weselił, a wy będziecie się smucić. Ale wasz smutek obróci się w radość. Inny cytat. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Świat bowiem przemija, a z nim jego pożądliwość. Trzeci. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Czwarte. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci z mojego powodu, ten je odnajdzie. Widzimy więc, że chrześcijanin jest w pewnej opozycji do świata. I możliwe są trzy postawy. Postawa pierwsza, ucieczki od świata. Trzy środowiska mi przychodzą na myśl teraz. Mormoni, Amisze i Żydzi ortodoksyjni. Jest wspólny mianownik tych trzech środowisk. Mianowicie oni negują ten świat zewnętrzny i nie chcą właściwie z nim mieć nic wspólnego. Problem mają tylko taki, na przykład, jak przedostać się z jednego kontynentu na drugi. Na przykład Żydzi ortodoksyjni, żeby przyjechać do Cadyka w Leżajsku, muszą wsiąść samolot na lotnisku Ben Gurion i przylecieć do Polski. Chociaż generalnie ich technologie traktują jako wroga. Podobnie z telefonią komórkową. Nie są entuzjastami, ale jakbyście byli w Jerozolimie, to byście zobaczyli, że pejsaty Żyd, niezależnie od wieku, idzie z komórką przy uchu. Jest ciekawe, że mężczyźni, kobiety nie. Nie wiem, dlaczego tak jest, no, ale pewien rodzaj zamknięcia jest na świat zewnętrzny. Amisze na przykład nie przyjmują strojów współczesnych. Mormoni tworzą odrębne miasta, enklawy. Chcą żyć jakby wyłącznie w swojej społeczności. To jest cecha ludzi zalęknionych, którzy widzą, co się dzieje na tym świecie, nie chcą w tym uczestniczyć. Talibowie w Afganistanie na przykład, oni powiedzieli, że nie chcą świata zewnętrznego. Mają swój feudalne społeczeństwo, klanowe, patriarchat i to taki z grubej rury. Kobieta nic nie znaczy, ma się nie kształcić, nie awansować społecznie. Mówią, my chcemy takiego społeczeństwa. Była próba, żeby zaszczepić tam demokrację i wzorce zachodnie, no i się stało to, co się stało. Oni powiedzieli nie. I oto tak się bronią. Teraz, nie wiem, czy wiecie, że w pustyni Negev rząd Izraela postanowił wybudować miasto Tikal, 18 tysięcy domów dla 45 tysięcy ortodoksyjnych Żydów. Gdzie będą żyć tylko praktykujące Żydzi. Bo w Jerozolimie jest dzielnica Żydów ortodoksyjnych i są dzielnice nowoczesne, gdzie Żydzi mają psy, koty, co jest nie do pomyślenia dla ortodoksów, gdzie się tatuują, co jest nie do pomyślenia dla ortodoksów, gdzie mają związki homoseksualne, co jest nie do pomyślenia dla ortodoksów. W Jerozolimie są różne dzielnice. Ale Żydzi szybko się mnożą, ortodoksyjni, bo niedługo ich liczba to będzie 1/4 ludności Izraela. Oni mówią, a my chcemy mieć takie miasto na pustyni i będziemy sobie żyli tak, jak Bóg przykazał. To jest ucieczka przed światem. No, ale wszyscy nie uciekną przed światem. Nie wyjedziemy z Puław, nie wyjedziemy z Polski, nie porzucimy Europy. Zabraknie tego Zachodu, na który ludzie chcą tak się udać. A poza tym w ogóle życie nie polega na tym, że człowiek ucieka. Jeśli człowiek ucieka, to znaczy, że ma lęki niepokonane. I niezależnie, czy ucieka przed technologią, czy przed ludźmi innej religii, czy przed sąsiadem, czy przed ciążą, czy ucieka przed pytaniami, czy ucieka przed sądem ostatecznym, czy ucieka przed śmiercią. Ma lęki. I jak długo ma te lęki, będzie uciekał, bo się boi, że utraci swoją tożsamość. Na przykład my, jako społeczeństwo homogeniczne, czyli jednorodne, boimy się inwazji uchodźców. Bo między innymi boimy się, że utracimy pewną wewnętrzną spoistość, która jeszcze u nas istnieje. Nie wiemy, co się wydarzy pod wpływem ogromnych rzesz uchodźców, którzy się tutaj pojawią. Po prostu nie wiemy. Nikt tego nie wie. Więc mamy jedną postawę ucieczki. I ona jest nie do przyjęcia z punktu widzenia wiary. Ponieważ my zostaliśmy w tym świecie umieszczeni przez Boga, czy nam się to podoba, czy nie, na świadectwo dla tego świata. Jest druga postawa, do tego jeszcze wrócę, to asymilacja. Czyli żeby się nie wyróżniać, żeby się upodobnić, żeby być tacy jak inni, żyć tak jak świat. Moda ta sama, film ten sam, muzyka ten sam, wzorce te same, język w zasadzie ten sam, menu ta sama, moda ta sama. I to nam bardzo grozi, że poprzez unifikację wzorców kulturowych, czyli to samo jedzenie, ten sam strój, ta sama muzyka, ten sposób spędzania wolnego czasu, możemy utracić to, co jest specyficznie chrześcijańskie. Był taki człowiek, który nazywał się Herbert Marshall McLuhan. On był teoretykiem mediów. On żył w latach 1911-1980. On jest autorem takich dwóch znanych powiedzeń. Globalna wioska i że medium jest przekazem. On urodził się w rodzinie protestanckiej, ojciec był metodystą, matka była baptystką. Rodzina więc była wyznaniowo podzielona i ojciec mu powiedział tak: synu, musisz chodzić do różnych zborów, a wybrać ten, w którym najlepiej głoszą Słowo Boże. Musisz wybrać najlepszy. No i chodził do tych różnych zborów. Zakochał się w kobiecie, która była z kościoła episkopalnego. Trzecie wyznanie, też protestanckie. Ale wpadły mu w ręce książki Chestertona, katolickiego pisarza, bardzo ciekawe, z ogromnym poczuciem humoru. I te książki doprowadziły go do kościoła rzymskokatolickiego. I mając 26 lat, podjął decyzję o wstąpieniu do kościoła rzymskokatolickiego. I ochrzcił się. I potem codziennie uczestniczył we mszy świętej, przyjmował komunię świętą, codziennie z rodziną, jak się ożenił i miał dzieci, a miał ich 6, codziennie z całą rodziną odmawiał różaniec i czytał Chestertona. I on odkrył, zajmując się nowymi technologiami, on wierzył, że te nowe technologie przeobrażą świat i uczynią go dziełem sztuki, tak mówi. Bo widział pewne braki w tym świecie, widział kontrasty, widział niesprawiedliwość, widział przecież, że są wojny. No i uważał, że te nowe technologie trochę nadał im misję taką mesjańską, zbawczą. On uważał, że te nowe technologie pomogą uczynić świat dziełem sztuki, że człowiek stanie się też dziełem sztuki. I powiedział, że media nie są jakimś dodatkiem, są jak tkanka łączna w organizmie człowieka. Każdy z nas ma tkankę łączną. No bo ma skórę, to tkanka łączna, nie? I on powiedział, że stanowią media, i to mówił w latach 50., kiedy nie było jeszcze internetu, sztucznej inteligencji, biotechnologii, inżynierii genetycznej, klonacji, tych wielu różnych rzeczy. On powiedział, że media stanowią tkankę łączną, są częścią kultury, nie jakimś dodatkiem, nie jakimś narzędziem, którym się posługujemy, tylko stanowią integralną część. I ponieważ one stają się tą integralną częścią, świat przypomina globalną wiochę. Zacytuję wam, co mówi McLuhan. Nowo powstała elektroniczna współzależność, używa tego słowa świadomie, kształtuje świat na podobieństwo globalnej wioski. Przez telewizję świat stał się wsią, nie miastem, wsią, a spora część programów przypomina wsiowe plotki. A teraz będzie najciekawsze. Wychowanie oznacza, że uczynimy człowieka niewrażliwym na telewizję. Nie, że będziemy wychowywać przez telewizję i przez rozumne korzystanie z telewizji. Nie, nie. McLuhan mówi, wychowanie polega na tym, że staniemy się niewrażliwi na telewizję. Jak jesteś wrażliwy na telewizję, to jesteś jeszcze niewychowany. Jak cię to jeszcze podnieca w jakiś sposób, fascynuje, emocjonuje, pasjonuje, to znaczy, że jesteś niewychowany jeszcze. I interesują cię wsiowe plotki. Był to człowiek szalenie wykształcony. On studiował w Cambridge, w Trinity Hall. Studiował też w Kanadzie. No, ale zasadniczo miał dyplom Trinity Hall w Cambridge. I on mówi takie rzeczy. To jest wiocha i wsiowe plotki. Tak jak kobiety po szumie stoją pod kościołem, albo gdzieś pod krzyżem, albo gdzieś na ławeczce siadają. I ba, 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 ba. I za chwilę wrócicie do domu i będą wsiowe plotki. Lub w internecie. Wsiowe plotki. Kto z kim co robi. No przecież to jest czyste plotkarstwo. I on uważał na początku, tak jako się rzekło, że media, technologie nowe uczynią świat dziełem sztuki i człowieka dziełem sztuki, a potem stwierdził, że ta globalna wiocha jest falsyfikatem, pokracznym małpowaniem mistycznego ciała Chrystusa, a nawet swoistą manifestacją antychrysta, który jest genialnym inżynierem. Co wy na to? Że media są dziełem, manifestacją samego antychrysta, który uchodzi za genialnego budowniczego. Sprawia wrażenie, że buduje, a w istocie doprowadza do wewnętrznej destrukcji i do uzależnienia. Wychować, to znaczy uczynić niewrażliwym na telewizję. Mogą pokazywać różne rzeczy, ale trzeba mieć dystans. A jeszcze teraz w dobie sztucznej inteligencji tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sprawdzić wiarygodność źródeł. Człowiek, który jest właścicielem jednej z ważniejszych sieci komórkowych, plus GSM w Polsce i operatora Polkomtela, który ma w sobie telewizję i telewizję internetową jako własność, ma kilka pseudonimów i żadnej biografii. Spróbujcie znaleźć biografię Zygmunta Solorza. Niemożliwe do poznania. Człowiek, który kształtuje świadomość ludzi, poglądy polityczne, gusta, który czuwa nad przekazem informacji, nad bezpieczeństwem informatycznym dużej części Polaków. Nie wiem, to jest kilka milionów Polaków ma w Polkomtelu. Ja mam na przykład. Jest kompletnie nieznany. Nikt nie wie, skąd się wziął. Kto to za człowiek? Jakie są jego poglądy? On się nigdy nie wypowiada w zasadzie. A ma taki wpływ. Rozumiecie? Nie może być sądzony przez nikogo, ponieważ media są poza sądem. Media sądzą, wydają sądy, potrafią zrujnować człowieka, potrafią wynieść na piedestał, ale same jakby nie podlegają osądowi. Bo wtedy mówimy, że jest zamach na wolność słowa. Dlatego rację ma McLuhan, że trzeba wychować, to znaczy być niewrażliwym na telewizję. Na internet też. Możesz to wszystko przeczytać, możesz to zobaczyć, ale nie możesz się tym zniewolić. Musisz na to patrzeć bardzo krytycznie i słuchać bardzo krytycznie. Bo inaczej utracisz swoją tożsamość. Przestaniesz wiedzieć, kim ty jesteś. Dam taki przykład jeszcze. Wczoraj przeczytałem, że w Europie według Europejskiej Federacji Producentów Karmy jest 78 milionów kotów i 67 milionów psów. Razem jest to 145 milionów czworonogów. A wiecie, ile jest dzieci w Europie? 80 milionów tylko. To jest normalne? To na czworonogach mamy opierać przyszłość naszych społeczeństw? Na psach i kotach? W Polsce statystyki są równie alarmujące. UNICEF, czyli nie Kościół, żeby było jasne, bo ktoś powie, że to są statystyki kościelne. Nie, nie, nie. UNICEF to jest w ogóle coś tak obcego Kościołowi. UNICEF, Międzynarodowa Agencja do Spraw Dzieci, podaje, że w Polsce wychowuje się 7 milionów dzieci. Jest 8 milionów psów i ponad 7 milionów kotów. 15 milionów czworonogów jest w Polsce. I tylko 7 milionów dzieci. To mamy na czworonogach opierać przyszłość tego narodu? To oni będą produkować produkt krajowy brutto? To oni będą kupować samochody elektryczne w salonach? To oni będą chodzić do Auchan, do Kauflandu, do Brico, do Leroy Merlin? To oni będą kupować w Galerii Zielonej? To jest nienormalna sytuacja. Chcesz mieć dzieci? Czy kota? Próbowałem znaleźć, jak to jest w Puławach. Puławach jest 45 tysięcy ludzi, 24 to są kobiety, 27 to są mężczyźni. Nie wiem, ile jest kotów i psów, ale kiedyś słyszałem w roku 2009, jak byłem kapelanem, że było 8,5 tysiąca kotów i psów zarejestrowanych. Nie mówię o dachowcach i kundlach. 550 zgonów rocznie i 270 urodzeń. Dwa razy mniej jest urodzeń niż zgonów. To na tym mamy budować przyszłość? Pomyślcie. I to jest logika świata. Jak byłem teraz z pielgrzymką w Hiszpanii i w Portugalii, była niedziela, byliśmy w Salamance, przepiękne miasto, zwłaszcza ta starożytna część, średniowieczna właściwie. Przepiękne katedry, przepiękne pałace i na głównym deptaku mnóstwo Hiszpanek w wózeczkach woziło swoje psy. Przez rzeczą nienormalną. Przecież pies ma biegać. No i tu nagle Hiszpanki wymyśliły sobie, że psa trzeba wozić jak dziecko. Sweterek, szaliczek, czapeczka, jeszcze tylko smoczek dla psa. I w łóżku, zacieniony, a potem biorą na ręce i szczebioczą do tych psiamany, do tych szczeniąt. Niedzielne przedpołudnie, rozumiecie? W kościele garstka ludzi, w wielkiej katedrze 30 osób na jednej mszy, a na deptaku ludzie oddają się czworonogą. Taka jest logika tego świata. Mamy to naśladować? To jest wzorzec dla chrześcijan? Kiedy przychodziły marsze przez Polskę, zacytuję wam hasła tych marszy. Czarne marsze. Tu w Puławach też był marsz. Być może wasze starsze koleżanki były na takim marszu. Może wasze matki niektóre były. Męczy mnie Polska. Wisi mi krzyż. Szukam lekarza bez sumienia. Macice wstały z kolan. Świecka wagina. Święte prawo. Wyskrobać Sejm. Rząd nam ciąży. Zaciśniemy uda. Nic wam się nie uda. Zabierz swój różaniec od mojej macicy. Nawet nie chcą, żebyś za nich się modlić. Takie hasła były. To są tylko niektóre. Pewnie tych haseł było z 1000 w różnych miastach. Może ktoś to pozbiera. Może ktoś to opracuje krytycznie, żeby wam zobrazować, jaka jest logika tego świata. Naprawdę chcesz spotkać lekarza bez sumienia? Chcesz, żeby ginekolog nie miał sumienia, jak będzie cię badał? Może cię tak zbadać, że cię zgwałci, nie mając sumienia. No taka jest logika. To jest druga postawa. Asymilacja. Już Izrael pokazywał, że ciążyło mu przymierze z Bogiem i chciał wchodzić w alianse z obcymi bogami. Chciał tak jak inne narody, mieć wielu bogów. Jeden mu nie wystarczał. To za mało. jedna świątynia, jeden ołtarz, jeden Bóg, dekalog, obrzezanie. Co to jest? Przypatrywał się jak w Egipcie, w Babilonii, w Persji, w Asyrii, potem Rzymianie, Grecy, wielu bogów. I lgnęły ich oczy do tych wielu bogów, do tych idoli. I to jest pokusa bardzo współczesna, musicie bardzo uważać, bo ona przychodzi w sposób taki niepostrzeżony. Przychodzi przez jakiś program, powiedzmy, Kuby Wojewódzkiego, skandalisty, dla którego nie ma żadnych świętości, ani wstydu, ani skromności, ani szacunku, nic, ani patriotyzmu, nawet szydzi z niepełnosprawnych. Przekracza wszelkie granice i ten program ma oglądalność. A potem do studentów mówi, możecie posłuchać to na YouTubie, jak mówi na jednej z uczelni, która kształci dziennikarzy, że tylko skandalizujący dziennikarze mogą mieć pieniądze, ponieważ oni są najlepiej opłacani. Skandalizujący dziennikarze. Że nie chodzi o rzetelną informację. Nie. Chodzi o wywołanie zjawiska, skandalu. Więc mamy dwie różne postawy. Ucieczki. Pytanie tylko, dokąd uciec? Lub asymilacji. Dostosowania się, życia okrakiem, kompromisu, utraty tożsamości. Niczym się nie wyróżniam. Przyjmuję wzorce pogańskie. Ale jest trzecia postawa. Typowo ewangeliczna. Nie ucieczka i nie asymilacja. Pozostanie w świecie jako świadek. Spróbujmy porównać dwa typy zdarzeń historycznych. Oba zaczęły się w średniowieczu. Najpierw porównamy Królestwo Jerozolimy i Kustodię Ziemi Świętej. Królestwo Jerozolimy, które zaczęło powstawać w XI wieku wraz z pierwszą wyprawą zwaną Krucjatą, od słowa Crux, czyli krzyż, rycerstwo Europy skrzyknęło się, żeby wyzwolić spod okupacji muzułmańskiej, konkretnie Saracenów, Ziemię Świętą. No i wydawało się, że się uda. Przypłynęli okrętami do Akki, do Jaffy. No i zaczęli budować, wyzwalać poszczególne ziemie, które historycznie można nazwać Palestyną. Budować zamki, klasztory. No i to trwało około 100 lat. Skończyło się w roku 1187, czyli właściwie można powiedzieć 90 lat. Klęską przy rogach Hittim, to jest taka góra nad jeziorem Genezaret, gdzie wojska chrześcijańskie doznały sromotnej klęski. Owoc krucjat zginął. Nic nie zostało. A dlaczego? Bo chrześcijanie chcieli to osiągnąć mieczem. Ogniem i mieczem, byśmy powiedzieli. Trochę później, w roku 1217, czyli kiedy już upadło to Królestwo Jerozolimy, został tylko niesmak, rozczarowanie, poczucie niespełnienia, zawodu. Wielu rycerzy zaraziło się trądem. No a w Saracenach wzbudziło nienawiść do tak zwanych niewiernych, czyli do chrześcijan. Postanowił wybrać się do Ziemi Świętej, nie kto inny, tylko święty Franciszek z Asyżu. 1217 rok. 800 lat temu. Poszedł z kilkoma braćmi do sułtana Al-Kamila i chciał z nim dyskutować o Bogu. Był gotów na taką próbę. Powiedział mu, że ja przejdę przez rozżarzone węgle i twoi nauczyciele wiary przejdą przez rozżarzone węgle. No i niech Bóg pokaże, który Bóg istnieje naprawdę. To jest bardzo podobne do tego, co Eliasz robił w Starym Testamencie z prorokami Baala. Ale żaden z muzułmanów nie chciał się poddać tej próbie. Franciszek był gotów. Mówiłem, spalimy ogień i ja wejdę w ten ogień. I potem wy wyjdziecie. Ale nikt nie chciał wejść z muzułmanów. Próba była niemożliwa. I Franciszek poprosił sułtana, żeby w tym wielkim jego imperium dał mu kilka miejsc, 32 dokładnie, miejsca, w których on, co naznaczone były obecnością Jezusa, Betlejem, Grota Narodzenia, Jerozolima, Kafarnaum, Ein Karem, Kana Galilejska, Nazaret, wskazał te miejsca i o dziwo sułtan mówi, ja mam tyle ziemi, że mogę ci dać. Mnie nie ubędzie, ty się nie wzbogacisz. I wydał mu tak zwany firmant, czyli akt własności. Wyobraźcie sobie, 800 lat ma ten dokument. I franciszkanie, a właściwie Kościół rzymskokatolicki, bo Franciszek nie miał żadnej własności i nie chciał mieć żadnej własności. Franciszek powiedział, że on przyjmuje tę własność, ale zarządzał, decydował, o wszystkim będzie Ojciec Święty i Stolica Apostolska. I tak jest do dziś. No i teraz zobaczcie, dwie postawy chrześcijan. Chrześcijanie z krzyżem na piersi, z mieczem, uzbrojeni po zęby, chcieli zdobyć i nie zdobyli. I chrześcijanin z różańcem w ręku, pokorny, radosny, wolny człowiek, zdobył kustodię, czyli straż. Od słowa kustosz potem jest. Zdobył straż nad ważnymi miejscami. Ja byłem wielokrotnie w Ziemi Świętej i widziałem franciszkanów. I franciszkanie mają ogromny szacunek u muzułmanów. Ponieważ oni wiedzą, muzułmanie, że franciszkanie to są ludzie pokoju. Bo Franciszek się modlił, Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. I faktycznie był narzędziem Bożego pokoju. I chrześcijanin, którą postawę wybiera? Czy zwołuje krucjatę? Czy idzie i dialogując, zachowując swoją tożsamość, bo Franciszek nie utracił swojej tożsamości w Ziemi Świętej. Nie, pozostał mnichem żyjącym w czystości, posłuszeństwie i ubóstwie i zdobył kustodię Ziemi Świętej. A teraz drugi przykład. Porównajmy działania inkwizycji oraz indeksu ksiąg zakazanych i uniwersytetów. Akurat w czasie tej pielgrzymki w Bradze, w Koimbrze, w Salamance widziałem najstarsze uniwersytety na Półwyspie Iberyjskim. W Salamance powstał w 1219 roku, o 150 lat wcześniej niż Uniwersytet Jagielloński. To jest epoka. No i powstały herezje, bo one zawsze powstają, także dzisiaj powstają herezje. Powstały herezje i coś trzeba było zrobić. Potrzeba było pewnej reakcji. No i byli tacy, którzy mówią, stworzymy inkwizycję, czyli sąd kościelny, będzie on tropił błędnowierców i wydawał świeckiemu ramieniu władzy, a świeccy królowie, książęta będą dokonywać egzekucji. Ponieważ było swoiste przymierze tronu i ołtarza, wydawało się to zasadne. Kościół broni prawdy objawionej i pewnego porządku, na którym opierał się świat feudalny, a władza świecka, która była zainteresowana, żeby ten porządek się utrzymał, wykonywała wyroki. Nie wiem dokładnie, ile inkwizycja wydała skazujących wyroków i ile wykonano. Nie jest to aż tak dużo, jak niektórzy myślą, że to idzie w miliony albo w setki tysięcy. Nie. No ale ileś tych wyroków wykonano. I wprowadzono indeks ksiąg zakazanych. On powstał trochę później niż inkwizycja, w 1549 roku. I miał 16 edycji indeks ksiąg zakazanych do 1948 roku. Zakazywano dzieł Boccaccia, Frycza Modrzewskiego, Balzaka, Dantego, a nawet Mickiewicza. Wyobraźcie to sobie. Mówiono, jakich książek nie należy czytać. Kopernik był na indeksie. Uratowało go to, że dzieło o obrotach sfer niebieskich zadedykował papieżowi. I to go uchroniło przed egzekucją. Giordano Bruno i Galileusz tego nie zrobili, więc to ich nie uratowało. I to był jeden sposób reagowania na błędy w nauce, w doktrynie i na próby zmiany porządku społecznego. Inkwizycja i stosy. I ona dalej została spalona, a jej prochy zostały rozsypane w Sekwanie, żeby nie odbierała kultu. Ale ten sam Kościół, nie kto inny, tylko ten sam Kościół odkrył inną drogę. Uniwersytety. Uniwersytety. Teologia, medycyna, astronomia, prawo, filozofia. Kształci człowieka. Bo jak mówi Francisco de Goya, wybitny malarz hiszpański, on namalował taki obraz, kiedy rozum śpi, budzą się demony. I teraz, którą drogę wybiera chrześcijanin? Rozpala stosy, publikuje kolejne edycje indeksu ksiąg zakazanych? Nie. Szuka prawdy siłą rozumu na uniwersytecie. Geniusz człowieka niech przemówi. Fides et ratio, encyklika Jana Pawła II. Trzeba myśleć, uruchomić myślenie. I to jest sposób na bycie w tym świecie. Nie uciekać lękliwie, nie asymilować się, tylko być w tym świecie na zasadzie ciała obcego. Zacytuję wam teraz ważny dokument, który powstał w II wieku, nazywa się List do Diogneta. Poganin pisze do innego poganina: jak wygląda życie chrześcijan? Drugi wiek. Posłuchajcie. Chrześcijanie nie różnią się od reszty ludzi ani odrębnym terytorium. Czyli nie jest to twierdza zamknięta, enklawa jakaś. Ani językiem, ani zwyczajami. Nie zamieszkują żadnych odrębnych miast. Nie używają żadnego specjalnego języka. Ich rodzaj życia jest zupełnie normalny. W ubraniu, pożywieniu i innych sprawach stosują się do miejscowych zwyczajów. A jednak styl życia, do którego zmierzają, jest wspaniały i według powszechnej opinii niewiarygodny. Każdy z nich ma jakąś ojczyznę ziemską, ale czuje się w niej, jakby był obcokrajowcem. Nie uchylają się od żadnych powinności dobrego obywatela i biorą na siebie wszystkie ciężary publiczne. Ale robią to, jakby byli przelotnymi gośćmi, przechodniami. Greckie słowo parafianos, parafianin, oznacza przechodzień, ten, który jest w drodze. Jakby to powiedział Gabriel Marcel, filozof, homo viator. Człowiek jest istotą wędrującą. Od kiedy pojawił się człowiek na ziemi, to idzie. Z Rodezji, z RPA, z południa Afryki, poszedł na północ. Niektórzy skręcili w lewo do Europy, inni poszli w prawo i przez Azję, Alaskę, Amerykę Północną, Środkową, Meksyk, Gwatemalę, do Peru i Chile i do Ziemi Ognistej. Taką drogę robi człowiek w sensie geograficznym, ale przechodzi przez pokolenia, przez historię i też robi drogę w sensie czasowym też. Więc jest przelotnym gościem. Nie ma co się instalować. Niektórzy żyją tak, jakby mieli nie umrzeć. Jakby nie mieli tego wszystkiego zostawić. Jezus, kiedy przyprowadził apostołów na Górę Oliwną i pokazał im Jerozolimę, oni mówią: mistrzu, zobacz, jakie są mury, jakie budowle, jakie to wszystko. A Jezus mówi: kamień na kamieniu nie zostanie, który nie byłby zwalony. Kamień na kamieniu. To wszystko trzeba będzie zostawić. Tak jak wszyscy inni żenią się i za mąż wychodzą i mają dzieci, ale szanują poczęte i narodzone życie. Mają wspólny stół. Ale nie wspólne łoże. Żyją w ciele, ale nie według ciała. Ich życie upływa na ziemi, ale czują się obywatelami nieba. Są posłuszni ustanowionym prawom, ale ich sposób życia wskazuje, że są ponad wszelkim prawem. Kochają wszystkich, a wszyscy ich prześladują. Posyła się ich na śmierć, a oni w tym znajdują życie. Są ubogimi, a wzbogacają wielu. Są pogardzani, a oni we wzgardzie znajdują chwałę. Obrzuca się ich obelgami, a oni błogosławią. Traktuje się ich z lekceważeniem, a oni odwzajemniają się okazywaniem szacunku. Gdy im się wymierzał karę, cieszą się, jakby ktoś im dawał życie. Tak pisał poganin do poganina, patrząc na życie chrześcijan. To jest niewiarygodne. I teraz, jak możliwe jest takie życie? Żeby żyć po chrześcijańsku, trzeba mieć trzy rzeczy. Po pierwsze, świadomość, czyli ogólne pojęcie, wyobrażenie. Na czym polega życie chrześcijańskie? To jest najpiękniejsze z możliwych. Ja nie znam piękniejszego życia niż być chrześcijaninem. A jednocześnie jest ono najtrudniejsze obiektywnie. Nie znam trudniejszego życia. Ale nie chciałbym być muzułmaninem, mormonem, nie chciałbym być buddystą, nie chciałbym być ateistą, nie chciałbym być Żydem, nie chciałbym. Jestem dumny i szczęśliwy, że jestem chrześcijaninem. Więc trzeba mieć świadomość. Po drugie, trzeba mieć pragnienie, że chcę tak żyć. To jest tak piękne, że mam takie pragnienie. Tak jak wyraża to psalmista, jak łania pragnie wody ze strumieni, czyli jak jeleń szuka wodopoju, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga żywego. A to jest pragnienie, które zalega w sercu chrześcijan. Nie inne, tylko właśnie to. I potrzebna jest trzecia rzecz. Siłę. Trzeba mieć siłę do takiego życia. Ja to porównam, wyobraź sobie, że masz piękne auto, no rewelacyjny design. Nie wiem, jakie ci się marki podobają, ale wyobraź sobie, że masz Lexusa albo Bentleya, albo Mercedes. Masz piękny kolor, masz wypasione gadżety, masz hybrid, albo nie wiem, elektryk, jak chcesz. Masz drewnianą deskę rozdzielczą, masz 8 poduszek, masz ABS i te wszystkie bery, szmery i maniery. Ale musisz mieć jeszcze coś. Trzeba go czymś zatankować. Albo prądem, albo wodorem, albo benzyną. Design nie wystarcza. I pragnienie, i nawet prawo jazdy. Jeszcze jest potrzebny napęd, żeby te 200-300 konin pod maską okazało, że faktycznie jest. Musi być siła do życia chrześcijańskiego. Inaczej nie będziesz żył po chrześcijańsku. Ale skąd mać tę siłę? No właśnie. Siły udziela Bóg poprzez modlitwę. Ubiegłą niedzielę była Ewangelia o uzdrowieniu niewidomego Bartymeusza w Jerychu, kiedy Jezus mówi: Twoja wiara Cię uzdrowiła. Twoja wiara. A wiara rodzi się ze słuchania. Nie z czytania i nie z oglądania. Ze słuchania. Musimy słuchać Słowo Boże. Bo to jest jedyne słowo, które ma moc rodzić wiarę. Moje słowo nie ma takiej mocy. Twoje też. Ani słowo Twoich rodziców. Ani słowo polityków. Ani celebrytów. Ani kogo tam chcesz. Nie ma takiej mocy, żeby zrodzić wiarę. Słowo Boże rodzi się ze słuchania, Słowo Boże rodzi wiarę. I jest potrzebna modlitwa. I to nie jakaś taka, że odmawiasz Ojcze nas zdrowaś Marią i to wszystko. Bo to jest odmawianie modlitw. Jest taka modlitwa, w której pokazujesz Bogu, jak bardzo Ci zależy. Będą takie katechezy o modlitwie i wśród nich będzie na przykład figura wdowy, która przychodzi do sędziego, który Boga się nie boi, a z ludźmi się nie liczy. To jest skrajny przypadek arogancji. Boga się nie bać i z ludźmi się nie liczyć. I ona jest tak wytrwała, że go zamęcza swoją cierpliwością. Przychodzi i go męczy, przychodzi i go męczy. I on już nie wytrzymuje i mówi, chociaż Boga się nie boję i z ludźmi się nie liczę, to ponieważ ona mi się naprzykrza, jest UPR, jest nieznośna w tym wszystkim, to ją wysłucham, żeby już mnie nie zamęczała. I to jest przykład wytrwałej modlitwy. Tak mamy się modlić o cokolwiek. O cokolwiek prosisz. Masz być tak wytrwały, jak ta wdowa. To jest pewien znak, który dajesz Bogu i mówisz, Panie Boże, to jest tak ważne, że odłożę wszystko inne, żeby z Tobą o tym rozmawiać. Nic nie jest ważniejsze. I są potrzebne do tego sakramenty. Dlaczego walczymy o udział we mszy świętej ludzi? Przecież nie chodzi o statystyki. Tylko, że człowiek, który nie uczestniczy, nie słucha Słowa Bożego i nie przyjmuje Eucharystii. Czyli nie sięga do źródła duchowej energii. Nie ma mocy. Skąd ma mieć moc? Z siebie? Nie. Człowiek jest omylny, grzeszny, słaby i śmiertelny. Taki jesteś ty, taki jestem ja. Nie ma mocnych. Dlatego potrzebujemy oprzeć się na mocy Jezusa Chrystusa. Dlatego mamy się modlić. Dlatego masz być na liturgii niedzielnej przy świętej. I nie gdzieś za kościołem. Zawsze to mówię do młodych ludzi. Może i wy słyszeliście, ci, z którymi miałem lekcje religii. Że jak ktoś jest na zewnątrz, to jest tak, jakby się dziewczyna umówiła z chłopakiem i mówi, ty będziesz w domu, a ja będę na zewnątrz. Nawet się przytulić nie można. Co to za randka? To tak jak Romeo i Julia, nie? W Weronie. Ona była w środku, a on na zewnątrz. I miał zakaz wejścia. Chociaż miał pragnienie, ale był zakaz. Nawiasem mówiąc, ten balkon w Weronie został zrobiony, wiecie z czego? Z sarkofagu grobnego. Wiecie, wszyscy, którzy to podziwiają, ten balkon, patrzą w gruncie rzeczy na grób. No tak to zostało zrobione. Masz tutaj być i czerpać, bo to jest źródło. Nie wystarczy świadomość, nie wystarczy pragnienie. Trzeba mieć jeszcze energię, żeby zmagać się z problemami w ewangeliczny sposób, z ludźmi, którzy są przeciwni. Co mówił Jezus w dzisiejszej Ewangelii? Świat was znienawidzi, bo mnie znienawidził w pierwszej. będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. I nie mówi z wyjątkiem młodzieży w Puławach, że ona będzie chroniona i tutaj was będą tolerować i będą wam przytakiwać i będą wam wszystko ułatwiać. Nie. Nikt wam nie będzie ułatwiał wiary. Nikt. Ani tu w Puławach, ani jak wyjedziecie stąd. Ani kiedy jesteś w domu, ani kiedy znajdziecie się poza domem. Nikt wam nie będzie ułatwiał wiary. Jezus mówi, i tym zakończę, jako pewną przestrogą, Jezus mówi, że pyta, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie na ziemię. Bo może być Kościół, struktury, instytucje i nie być wiary. Mogą być ludzie w Kościele i nie mieć wiary. Trochę to jest komiczne i tragiczne zarazem, ale tak może być. Dlatego mamy się troszczyć o to źródło. Coś każe zwierzętom iść do wodopoju. Co? Siła przetrwania. Nierozumne zwierzęta. Idą, szukają wody. A rozumni ludzie mówią, że mają Boga w sercu i że już nie potrzebują sakramentu. Tak to ma rację? Zostawiam was tym pytaniem i pobłogosławię was.